Dokładnie 5 minut po godzinie 19, czas i pora rozpocząć się trzecią godzinę spotkania z muzyką i sportem na antenie Polskiego Radia Poznań w dzisiejszym wydaniu audycji w sportowym rytmie. Ponownie dobry wieczór mówią Państwu realizujący program Jarek Pakczyński i pracujący w studiu
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Do godziny 20 dużo o piłce nożnej, czyli telefoniczna wizyta w Belek na zgrupowaniu piłkarzy poznańskiego Lecha. Będziemy także zajmować się pierwszoligowcami, liderem Fortuna pierwszej ligi, czyli piłkarzami Warty Poznań, którzy wczoraj zagrali kolejny mecz kontrolny. Porozmawiamy także z kapitanem Zielonych Bartoszem Kielibą. Będzie także o przedstawicielach ekstraklasowego futsalu z Pniew. Ekipa Red Dragons tam przecież rozgrywa swoje spotkania. Zajrzymy na poznański Golęcin, bo w ekipie poznańskich Żużlowych Skorpionów pojawił się nowy trener. Zajrzymy także do Gniezna i zapraszacie będziemy na galę sportu walki do Rokietnicy. To wszystko do 20. Na razie w kalendarzu nadal niedziela, 26 dzień stycznia. Naprawdę ciekawa sportowa niedziela.
A wydarzeniem sportowej niedzieli w kraju dla polskich kibiców był konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem, zakończony znakomitymi wynikami reprezentantów Polski, bowiem zwyciężył w tym konkursie Kamil Stoch, a trzecie miejsce zajął Dawid Kubacki. Polaków na podium przedzielił Austriak Stefan Kraft. Po pierwszej serii to Kubacki był pierwszy, a Kamil Stoch zajmował trzecie miejsce. Ósmy był dzisiaj Piotr Żyła. Monika Hojnisz-Staręga zajęła czwarte miejsce w biegu ze startu wspólnego kobiet na 12,5 km podczas zawodów biatlonowego Pucharu Świata w słoweńskiej Pokljuce. Druga z Polek Kamila Żuk została sklasyfikowana na 17 pozycji. Zwyciężyła Szwedka Hanna Oeberg w męskim biegu na 15 km bez udziału Polaków. Triumfował Francuz Quentin Fillon-Millet. W tenisowym Australian Open Nowak Djokovic awansował do ćwierćfinału singla mężczyzn. Rozstawiony z dwójką Serb wygrał z Argentyńczykiem Diego Schwartzmanem 6-3, 6-4 i 6-4. Następnym rywalem Djokovicza będzie Milos Raonic. Kanadyjczyk pokonał Chorwata Marina Cilicza 6-4, 6-3 i 7-5. W najlepszej ósemce znalazł się również Roger Federer, który wyeliminował Węgra Martona Fuczowicza 4-6, 6-1, 6-2 i 6-2. Wśród pani Australijka Ashley Barty, liderka światowego rankingu, zwyciężyła Amerykankę Alison Riske 6-3, 1-6 i 6-4. W najbliższej nocy polskiego czasu na kort wyjdzie Iga Świątek. Polka zagrała awans do ćwierćfinału z Estonką Anet Kontafajt. To spotkanie powinno rozpocząć się około godziny 3 w nocy naszego czasu. Natomiast mistrzem Europy piłkarzy ręcznych została reprezentacja Hiszpanii, która w finale w Sztokholmie pokonała Chorwację 22-20. Reprezentacja Polski w halowym hokeju nie zdołała awansować do elity. Tutaj mówimy o reprezentacji Polski kobiet. W ostatnich meczach turnieju w chorwackiej Zelinie Polki wygrały z Litwą 5-2, ale później przegrały z reprezentacją Rosji 4-6. Do elity awansowały Rosja i Turcja. Polska zakończyła turniej na czwartym miejscu w gronie 7 drużyn. W meczu pierwszej ligi siatkarzy drużyna Crispolu Września po dwóch setach przegrywa w Częstochowie z Norwidem 0-2 w setach przegranych do 18 i do 16. W trzecim secie prowadzenie drużyny z Wrześni w Częstochowie 18-11.
To my sprawdzimy Państwa konkursową czujność. Do wygrania będzie książkowy kalendarz na rok 2020, olimpijski oczywiście rok. Skoro Grzegorz mówił Państwu o tym, że dzisiaj w nocy polskiego czasu zagra Iga Świątek, to w turnieju głównym Australian Open mieliśmy jeszcze jedną przedstawicielkę polskiego tenisa, właśnie przedstawicielkę, tenisistkę poznańskiego AZS-u. Proszę podać jej imię i nazwisko. Kto najszybciej odpowie prawidłowo na to pytanie, otrzyma specjalny kalendarz książkowy od poznańskiego AZS-u. 618-654-654 to telefon do naszego studia. My teraz gramy. I like the way you talk. I like the things you wear. I want your number tattooed on my arm in ink, I swear. 'Cause when the morning comes, I know you won't be there. Every time I turn around, you disappear. Come with me, I swear. I'm gonna take you somewhere warm. You know, j'adore la mer. 'Cause when the morning comes, I know you won't be there. Every time I turn around, you disappear. Najszybszy na korcie w Melbourne dzisiaj pan Ireneusz. Panie Irku, proszę podać imię, nazwisko tenisistki, o którą pytałem.
Magdalinette.
Tak jest, Magdalinette. Gratulujemy serdecznie do odbioru w naszym dziale promocji kalendarz książkowy poznańskiego AZS-u. U nas już za półtorej minuty będzie o piłce nożnej. Every time I turn around, you disappear.
Futbol w Radiu Poznań.
8 lutego swój pierwszy mecz w rundzie wiosennej piłkarskiej Ekstraklasy rozegra zespół poznańskiego Lecha. Kolejarz od tygodnia trenuje i rozgrywa gry kontrolne na zgrupowaniu w tureckim Belek. Przypomnę, że w tym tygodniu remis z rumuńską Astrą Giurgiu 0-0, a wczoraj poznaniacy zagrali z uczestnikiem Ligi Mistrzów, z Szachtarem Donieck, który przygotowuje się do meczu 1/16 finału Ligi Europy, i poznaniacy przegrali to spotkanie z Szachtarem 0-1. O wczorajszym meczu, o pracy na zgrupowaniu, o tym, co słychać w klubie z ulicy Bułgarskiej, prosto z Turcji rzecznik klubu Maciej Henszel.
Dla Szachtara było to pierwsze spotkanie sparingowe podczas zimowych przygotowań. Oni szykują się do meczu 1/16 finału Ligi Europy z Benfiką Lizbona, natomiast dla piłkarzy Lecha Poznań to druga gra sparingowa. Trener Dariusz Żura wystawił dokładnie taką samą jedenastkę. Szachtar grał w najmocniejszym składzie, jaki może w tym momencie wystawić, z całą plejadą brazylijskich piłkarzy. Szachtar miał więcej z gry, oczywiście częściej rozgrywał piłkę, starał się to robić kombinacyjnie, natomiast nie stwarzał wielkiego zagrożenia pod bramką kolejorza. Lech starał się odgryzać, kiedy przejmował piłkę w środku boiska, wyprowadzać kontrataki, no i między innymi były takie szanse po kontratakach. Gdyby jedno ostatnie dokładne dogranie było, mogłyby być z tego stuprocentowe okazje. Do przerwy było 0-0, jedyny gol padł w 50 minucie po stałym fragmencie gry. Serhii Krywcow zawędrował w pole karne, to jest wysoki stoper drużyny Szachtara, no i Krywcow wykorzystał takie niezdecydowanie poznańskich piłkarzy, piłka trochę w taki sposób bilardowy odbijała się w polu karnym, spadła w końcu pod nogę Krywcowa i on z bliska już pakował piłkę do siatki. Lech miał szansę na wyrównanie, trener Dariusz Żura wprowadzał zmiany, najlepszą okazję zmarnował Tymoteusz Puchacz, który kapitalnie przedarł się w pole karne, minął dwójkę rywali, wbiegł między nich, był sam przed bramkarzem, strzelił jednak trochę zbyt lekko po ziemi i bramkarz zdołał ostatecznie odbić piłkę. To była najlepsza na pewno okazja kolejorza w tym meczu, także jest trochę niedosyt. Porażka 0-1 z uczestnikiem Ligi Mistrzów, z bardzo mocnym ukraińskim zespołem, na dodatek grającym w podstawowym składzie, na pewno ujmy Lechitom w tym meczu nie przynosi.
Za piłkarzami Lecha tydzień zgrupowania w Turcji, w Belek. Jak ten tydzień wyglądał?
Trener Dariusz Żura aplikował piłkarzom po 2 treningi dziennie. Poranny trening zazwyczaj odbywał się około godziny 11:30. To jest w Polsce godzina 9:30, 2 godziny różnicy czasu pomiędzy Polską a Turcją. Drugie zajęcia najczęściej po południu o godzinie 17:30 czasu lokalnego. Sporo pracy nad taktyką. Lechici pracowali nad wykończeniem akcji, nad budowaniem ataku pozycyjnego. Sporo też jeszcze tej pracy siłowej, takiej nad szybkością, dynamiką. Sporo brali udział w tych zajęciach trenerzy przygotowania fizycznego, czyli Karol Kikut i Andrzej Kasprzak. Oni mieli miał swoją pierwszą część każdego treningu, kiedy to faktycznie mocno forsowali zawodników. Natomiast druga część treningu to już taktyka, kiedy do pracy wkraczał Dariusz Żuraw wraz ze swoimi asystentami, z Karolem Bartkowiakiem, z Dariuszem Skrzypczakiem, no i oczywiście osobno pracowali też bramkarze z Michałem Hamerą, więc sporo tej pracy, różnorodne treningi, tak na dobrą sprawę przez ten tydzień nie było treningu, w którym powtarzałyby się elementy. Piłkarze mieli różne ćwiczenia i faktycznie wykonywali bardzo mocną pracę, która ma zaprocentować w lidze, natomiast w dni, kiedy są mecze sparingowe, tak było przed meczem z Astrą Giurgiu, tak było przed meczem z Szachtarem Doniec, tylko jeden oczywiście trening poranny i on już w pełni poświęcony taktyce, te zajęcia zresztą były zamknięte. Dla postronnych obserwatorów tam Lechici dogrywali chociażby stałe fragmenty gry, które potem wykorzystują podczas meczów.
Wiemy, że z zespołem nie pracuje 19-letni Michał Skóraś. Czy to jest jedyny zdrowotny problem sztabu szkoleniowego Lecha Poznań?
Tak, właściwie jedyny problem. Michał ma kontuzję od początku zgrupowania. To jest zawodnik, który wraca do Lecha po wypożyczeniu do Rakowa Częstochowa. Miał badania tutaj na miejscu w Turcji, chwilkę to trwało. Najpierw badanie USG, potem chwila przerwy, także rezonans magnetyczny wykonany. No i ostateczna diagnoza lekarska jest taka, że 10 dni Michał musi pauzować. Natomiast pracę z fizjoterapeutami, pracę rehabilitacyjną może wykonywać tutaj na miejscu w Turcji, nie musiał wracać do Poznania. Wiadomo, że na pewno tutaj na tureckim zgrupowaniu nie zagra w meczach sparingowych. Natomiast po powrocie do Polski powoli powinien już być wprowadzany do pełnego reżimu treningowego.
Kibice czekają oczywiście na transfery do Lecha Poznania. Na razie podejrzewam, że najgłośniejszym wydarzeniem podczas całego zgrupowania był transfer z klubu, czyli odejście Darko Jefticza do Rubina Kazań.
Tak, na pewno, zwłaszcza, że dotyczyło to kapitana drużyny, piłkarza, który spędził przy Bułgarskiej 5,5 roku, miał największy staż, najdłuższy staż spośród tych wszystkich piłkarzy, którzy są w tej chwili w kadrze pierwszego zespołu. Darko rozegrał blisko 200 meczów w barwach Kolejorza. Był mistrzem Polski, no ale faktycznie tutaj przyszła oferta bardzo satysfakcjonująca dla niego, także dla klubu. Darko już i tak sygnalizował wcześniej, że chciałby odejść po tym sezonie z Lecha Poznań, że właściwie postawił kropkę na div w tym temacie. Natomiast kiedy wrócił z urlopu, no to faktycznie zaczął odzywać się Rubin Kazań, no i proponował takie warunki, wobec których trudno było przejść obojętnie, więc została wspólnie podjęta decyzja przez klub i przez zawodnika, że faktycznie teraz Darko Jefcic rozstanie się z Lechem Poznań i dołączy do 13 zespołu rosyjskiej Premier Ligi, czyli do Rubina Kazań. W Turcji w Belek właściwie nie musiał zmieniać nawet hotelu, tylko wsiadł do windy i pojechał na wyższe piętro w hotelu Belis Deluxe, bo Rubin zatrzymał się podczas grupowania dokładnie w tym samym hotelu, co drużyna Lecha Poznań.
Przed zespołem Kolejorza dwa ostatnie sparingi w Turcji, oba w najbliższy wtorek.
Trener Dariusz Żuraw chce dać szansę wszystkim piłkarzom, żeby pozbierali te minuty, żeby mogli prezentować się i walczyć o miejsce w składzie podczas kolejnych gier sparingowych, więc tego ostatniego dnia, dzień przed wylotem do Polski, dwa mecze sparingowe i dokładnie zespół będzie podzielony na dwie części. Jedna grupa piłkarzy zagra ze słoweńskim zespołem NK Maribor, czołowy zespół słoweński, wielokrotny mistrz tego kraju. Natomiast druga grupa rywalizować będzie z ekipą, która jest z Lechem Poznań w hotelu, czyli z serbskim NK Wozdowacz. To jest klub, z którym Lech chociażby spotykał się rok temu tutaj na zgrupowaniu w Turcji. Wówczas była porażka 0-1, więc teraz będzie we wtorek okazja do rewanżu. Te dwa mecze we wtorek z Mariborem i z Wozdowaczem. W środę Lechici z Choroświt wsiadają do autokaru, jadą na lotnisko w Antalii i lecą do Polski.
A czy mamy jakieś transferowe wieści dla kibiców Lecha Poznań?
Muszę uzbroić się w odrobinkę jeszcze cierpliwości. Myślę, że przed startem rozgrywek piłkarskiej ekstraklasy, a przypominam, że 8 lutego Lech rozpoczyna od meczu z Rakowem Częstochowa, dobre wieści dla kibiców dotyczące nowych piłkarzy przy Bułgarskiej będą.
No by tak się stało, bo w najbliższą niedzielę 2 lutego na Poznańskim Placu Wolności już prezentacja przed tą wiosenną częścią rozgrywek graczy Kolejorza. Kibiców w imieniu organizatorów, czyli Kolejorza, zapraszamy. A u nas, proszę Państwa, teraz mówiliśmy o tym, że we wtorek najbliższe sparingi. Też nietypowo, bo we wtorek 9 czerwca na stadionie przy Bułgarskiej dojdzie do takiego pożegnalnego meczu piłkarskiej reprezentacji Polski przed wyjazdem na Euro 2020. Pytanie, o co gramy? Oczywiście gramy o to, o kalendarz książkowy Automobil Klubu Wielkopolski, żeby te wszystkie sportowe daty można było sobie dokładnie zapisać. A pytanie brzmi, z kim wtedy biało-czerwoni dowodzeni przez Jerzego Brzęczka zagrają na stadionie przy Bułgarskiej 61 8654 654. To telefon do naszego studia. Kto się najszybciej dodzwoni, to taki kalendarz otrzyma. Oczywiście prawidłowa odpowiedź jest potrzebna. No to pod dwójeczką mamy taki telefon. Halo, dobry wieczór.
Irlandią.
Nie, błąd. Dziękujemy serdecznie. Pozdrawiam serdecznie. No więc już Państwo wiedzą, że na pewno nie jest to reprezentacja Irlandii, z którą możemy zagrać, ale na Euro, jeśli Irlandczycką uda się przemknąć przez baraże, które są pod koniec marca planowane. 61 8654 654, telefon do naszego studia. No i mamy telefon od pana Leszka. Panie Leszku, dobry wieczór. Z kim zagramy 9 czerwca we wtorek 2020 roku przed wyjazdem na Euro na Bułgarskie w Poznaniu?
Dobry wieczór, to jest Islandia.
Tak jest.
Troszkę dalej na północ.
Troszkę dalej. Dziękujemy serdecznie. Oczywiście nagrodę, dziękuję, czyli książkowy kalendarz Automobil Klubu prześlemy pocztą. A my pozostajemy. Pozdrawiamy serdecznie. Dzięki. I pozostajemy przy piłce nożnej, choć wędrujemy z PKO Ekstraklasy do Fortuna pierwszej ligi. Tutaj mamy powody do radości, bo liderem po jesiennej części piłkarze Warty Poznań, którzy wczoraj na stadionie w Swarzędzu zagrali kolejny mecz kontrolny.
Drugi mecz piłkarzy Warty Poznań w okresie przygotowawczym na boisku w Swarzędzu. Tym razem pokonany rywal z pierwszej ligi, GKS Bełchatów, 4-2, do przerwy remis 2-2. Trener Zielonych Piotr Tworek. No trzeba przyznać, że jak na mecz sparingowy, to ciekawe spotkanie, dużo się działo, no i przede wszystkim wygrana.
Cieszy też wygrana, cieszy fakt, że bez kontuzji zakończyliśmy. Ja się zawsze boję tych sparingów, bo to jest okres przygotowawczy, to są sztuczne nawierzchnie, to są obciążone nogi treningami zarówno moich piłkarzy, jak i Artura. I tutaj o uraz, a każdy zaangażowany w 100% jest niełatwo. Natomiast zakończyliśmy zwycięstwem, 4 bramki po sytuacjach dosyć fajnych, ciekawych. Widać było w pierwszej połowie, że byliśmy wolniejsi od piłkarzy Bełchatowa, ale ja wiem dlaczego, bo wiem co za nami już jest, ile godzin na treningu i jakie obciążenia stosujemy, a więc to było wpisane w ten sparing. No i też troszeczkę martwią w 2 minutach stracone 2 bramki. Powinniśmy bardziej się skoncentrować, szczególnie przy właśnie sytuacjach takich newralgicznych w polu karnym. Natomiast uważam, że momentami bardzo ciekawe spotkanie. Cieszę się z dobrego występu naszych wychowanków. Filipa Małka, który bez kompleksów rozegrał 45 minut oraz Aleks, który potwierdził swoją fajną dyspozycję. Piotrek Skrobuński na swoim optymalnym takim poziomie tutaj jako obrońca, także jest dużo pozytywów. Natomiast też są błędy i widzimy je, wiemy i będziemy na pewno nad nimi pracować.
Kto spojrzał na skład Warty w pierwszym sparingu tydzień temu, to mógł już wyciągać wnioski, o to taki skład bliski wyjściowego. Natomiast tutaj w meczu przeciwko drużynie z Bełchatowa, już pan troszeczkę namieszał.
Tak, no jest to okres, gdzie można właśnie takie kombinacje i w składzie, i taktyczne robić, bo właśnie mamy dużo czasu i mamy 7 sparingów, gdzie takie taktyczne roszady. Uważam, że żeby być później pewnym optymalnych wyborów, trzeba przeprowadzić. Dlatego w pierwszej połowie kilka zmian, w drugiej Szczepaniak z Łukaszem na 9. Bardzo fajnie współpraca ta wyglądała. Także dla mnie duży znak i ból głowy, jak to zestroić, bo każdy pozytywnie dzisiaj się zaprezentował. Dużo też rotacji na bokach obrony, żebyśmy też wiedzieli, jak dani zawodnicy tam się zachowują. Dzisiejszy występ bez Bartka Kieliby i bez Łukasza Trałki, bez Adriana Laskowskiego, ale potrafiliśmy sobie z tym też poradzić, także fajny sygnał od wszystkich zawodników.
Wspomniał pan o tym, że w ataku właśnie w drugiej części spotkania Mateusz Szczepaniak, Łukasz Spławski, gol Spławskiego, to jest zapowiedź ofensywnej gry Warty Poznań wiosną?
No zdecydowanie, bo my nie będziemy zmieniać naszej taktyki. Szczególnie w drugiej połowie chcieliśmy sprawdzić układ na dwóch napastników i ta współpraca bardzo fajnie wygląda, bo było widać, że Łukasz z Mateuszem dobrze się czują jako 9-9 obok siebie. No zobaczymy, będziemy jeszcze mieli sparingi z wyżej notowanymi zespołami z Ekstraklasy. Tam też będziemy musieli tak zestawić zespół, żeby nam dał odpowiedź, jakie ustawienie, jaka konfiguracja będzie optymalna.
Pierwszą bramkę dla Zielonych strzelił Michał Jakubowski.
Gramy ofensywnie, ale myślę, że z przebiegu gry nie możemy być do końca zadowoleni, ponieważ no do końca nie kontrolowaliśmy gry, ale mówię tutaj o pierwszej połowie. Prowadziliśmy 2-0, gdzie no przeciwnik popełnił dwa błędy, aczkolwiek my mogliśmy to dowieść, to zwycięstwo do końca i nie ostrzegliśmy się także błędów przy stałych fragmentach. Nogi są ciężkie, także możemy być zadowoleni ze swojej postawy.
Jeżeli mielibyśmy powiedzieć o mrocznym fragmencie sparingu z GKS-em Bełchatów, to minuta, dwie w drugiej połowie, kiedy goście zdobyli dwa gole.
No dokładnie, możemy powiedzieć właśnie o tej końcówce. Ostatnie 5 minut nas troszeczkę, można powiedzieć, przycisnęli. My też troszkę niepotrzebnie, no zbyt nerwowo reagowaliśmy na to. Mogliśmy wyprowadzić piłkę ze spokojem, aczkolwiek tego nie robiliśmy. No i nie ostrzegliśmy się błędów i stałe fragmenty zadecydowały o tym, że zremisowaliśmy tą połówkę 2-2. Aczkolwiek możemy być zadowoleni, bo w drugiej połowie strzeliliśmy my dwie bramki.
Sparingowa poprzeczka idzie w górę, bo po meczu z drużyną z niższej ligi, po meczu z drużyną z pierwszej ligi, czas na sparingi z drużynami z Ekstraklasy.
Dokładnie, za tydzień czeka nas potyczka z Pogonią Szczecin. Myślę, że Pogoń będzie wypoczęta, będzie świeża, bo to jest tydzień przed rozpoczęciem Ekstraklasy. Nas natomiast czeka najcięższy tydzień w całym, powiedzmy, mikrocyklu przygotowawczym do rundy wiosennej. I tak jak pan powiedział, poprzeczka idzie wyżej i będzie ciężko, bo nogi będą ciężkie. Aczkolwiek no, mamy umiejętności, wiemy na nas stać.
Ma kto grać w Warcie Poznań, można przeprowadzać zmiany, to też oznacza walkę o miejsce w składzie na wiosnę?
Dokładnie. Jest rywalizacja, jest nas po dwóch praktycznie na każdą pozycję, także możemy być zadowoleni, bo to także poprzeczka idzie wyżej. Na treningach nie ma odstawiania nogi, tylko po prostu jest walka o skład, no ale o to chodzi w tym wszystkim.
Wczoraj poznańska Warta 4-2 wygrała z GKS-em Bełchatów. Słyszeliśmy, że bez Adriana Laskowskiego i Łukasza Trałki ci zawodnicy lekko kontuzjowani powinni już być w treningu w nadchodzącym tygodniu. Nic groźnego raczej się nie stało. Natomiast nie grał też we wczorajszym sparingu kapitan Zielonych Bartosz Kiliba z przyczyn osobistych, ale jeszcze przed meczem była okazja, by z nim porozmawiać.
Kapitan drużyny poznańskiej Warty Bartosz Kieliba.
Pogoda, można powiedzieć, że wiosna tej zimy. Cieszy mi się, mi to osobiście w ogóle nie przeszkadza i mam nadzieję, że tak będzie już do końca okresu, bo wiemy, że ciężko niekiedy bywa z tymi boiskami i pogodą w tym okresie, w tym czasie przed ligą. Miejmy nadzieję, że to się utrzyma i będziemy mogli w spokoju przygotować się do drugiej rundy.
Zdaniem kapitana piłkarzy poznańskiej Warty Bartosza Kieliby chyba dobre, takie symptomatyczne jest to, że nie ma wielkich ruchów kadrowych. Po tej udanej bez wątpienia jesieni dla ekipy Warty są uzupełnienia, może wzmocnienia. Trzon absolutnie zachowany i to jest chyba dobre, prawda?
To jest moim zdaniem bardzo dobry ruch. Gdzieś tam były obawy, że możemy stracić ważne ogniwa tej drużyny. Na szczęście udało się tego uniknąć. Do tego na dzień dzisiejszy mamy dwa transfery, które w tym tygodniu bardzo, bardzo dobrze się zaprezentowały i wydaje mi się, że nowe nabytki dadzą dużo jakości tej drużynie. I chyba to jest dobre, że tych roszad nie będzie za dużo, bo też tą drużyną, którą mamy, zapracowaliśmy na to, gdzie jesteśmy i zasłużyła na drugą rundę.
Jeżeli chodzi właśnie o piłkarzy poznańskiej Warty, to chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz, bo pewnie i wy to zauważacie, że zrobił się taki pozytywny szum wokół Warty i nie myślę tylko o kibicach z Poznania, z Wielkopolski, ale także troszkę szerszym echem to się odbija, że chce się pracować w poznańskiej Warcie, choć to klub nigdy nie był spółki najbogatszych.
Tak, myślę, że można to zauważyć i to coraz bardziej jest zauważalne. Na to składa się wiele czynników. Wiadomo, że wynik, zmiana w organizacji marketingowo o wiele lepiej, więc myślę, że to składać jest wiele składników, wiele czynników na to, że to wszystko tak zaczęło grać, tak dobrze współgrać z wynikiem i to po prostu przynosi efekt, co zauważyliśmy i pan również zauważył.
W ogóle nie chcecie chyba sobie obciążać się głowy tym, że jesteście na pierwszym miejscu i że coraz częściej nie tylko natrętni dziennikarze będą was pytać, panowie, zrobicie ten awans?
Myślę, że te pytania już przewijają się dłuższy okres. Teraz mieliśmy chwilę urlopu, więc gdzieś tam tych pytań było mniej, aczkolwiek no, jesteśmy świadomi tego, że te pytania będą się pojawiać, no bo jesteśmy liderem pierwszej ligi i po prostu nie może być inaczej, nie mogą być inne pytania. Wiadomo, że dobrze, że tak jak wspomnieliśmy we wcześniejszym pytaniu, zostało to wszystko utrzymane, do tego robimy jeszcze wzmocnienia, więc miejmy nadzieję, że wszystko z początkiem ligi ruszy dobrze i ruszy tak, jak chcemy tego wszyscy tutaj razem.
Za nami dwie kolejki rundy rewanżowej Ekstraklasy Futsalu. Ekipa Red Dragons Pniewy zajmuje trzecie miejsce od końca, czyli teoretycznie spadkowe, ale w rundzie rewanżowej zwycięstwo, remis.
No tak, trzeba powiedzieć, że w pierwszej rundzie po dwóch spotkaniach mieliśmy tych punktów tak naprawdę zero, czyli no nie było dobrze.
Rafał Gnybek z Pniewskiego klubu.
Teraz mamy cztery. Jest to na pewno duży progres w stosunku do tego, co było w pierwszej rundzie.
Ale też musiało nastąpić to, o czym rozmawialiśmy już w trakcie pierwszej rundy. W przerwie trzeba było się wzmocnić i już w pierwszej rundzie jeden zawodnik z Gruzji, Sigalava, potem kolejny zawodnik z Gruzji, do tego Łotysz. Bez tego podejrzewam, że tych punktów by nie było.
No na pewno. Poziom futsal ekstraklasy, sportowy poziom podnosi się tak naprawdę co sezon. To trzeba sobie wyraźnie powiedzieć i przede wszystkim właśnie zawodnicy z zagranicy go podnoszą. No i też musieliśmy takiego ruchu dokonać do tej pory. Byliśmy głównie oparci o zawodników, którzy byli naszymi wychowankami. Nadal tak jest, bo tak naprawdę trzon stanowią nasi wychowankowie, czy ludzie powiedzmy z naszego regionu. No natomiast nie da się ukryć, że nasze nowe nabytki zdobyły bramki tak naprawdę. Nukri i Humburize no, dwukrotnie po prostu zrobił coś niebywałego, także można to spokojnie zobaczyć i oglądać nieskończoność, myślę. No, jest to dobry prognostyk przed naszą częścią sezonu, ponieważ to też trzeba sobie wydać, to jest duża praca trenera tak naprawdę, bo zgrać to wszystko w ciągu dwóch tygodni. Mieliśmy bardzo mało czasu, do tego jeszcze doszła kontuzja Mateusza Kosteckiego, naszego najlepszego strzelca. To też trzeba powiedzieć, że niestety jest dużym problemem. Ja jestem optymistą, mam nadzieję, że będzie coraz lepiej.
Było mało czasu, żeby może zgrać tych nowych zawodników z zespołem, ale teraz mamy przerwę w lidze i teraz jest na to trochę czasu.
No tak, zdecydowanie. Będziemy ciężko pracować, tak naprawdę codziennie praktycznie trenujemy, także tutaj nie ma czasu na odpoczynek, mimo że będzie przerwa w rozgrywkach ligowych, to my będziemy no, bardzo ciężko trenowali, no żeby po prostu w kolejnych meczach znów punktować.
Każdy kolejny sezon w Ekstraklasie futsalu jest dla Was trudniejszy. Szósty z rzędu sezon rozgrywacie w tej chwili.
No tak, ten sezon jest dla nas zdecydowanie najtrudniejszy, no, już to wielokrotnie podkreślałem, no przede wszystkim dlatego, że jest tak jak powiedziałem, podnosi się poziom sportowy, no i podnoszą się budżety po prostu wszystkich klubów. To też trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, jeśli chodzimy z małego ośrodka, no też pewnych rzeczy po prostu nie przeskoczymy tak naprawdę. Ponieważ to nie jest jakaś wielka aglomeracja, to jest mała miejscowość, gmina, także nie posiada 12 tysięcy ludzi, zatem no możemy po prostu zbalansować na tyle, na ile możemy. Także tą pierwszą rundę delikatnie musieliśmy odpuścić, żeby po prostu przetrwać. Nie chcemy też zbankrutować i nie chcemy zrobić tak, żeby ten klub w ogóle przestał istnieć, więc staramy się po prostu balansować, ale tak jak powiedziałem, ja jestem optymistą, myślę, że będzie coraz lepiej.
Wasz budżet to dotacja gminna?
Trzeba powiedzieć, że bardzo pomaga nam firma Sputnik z Poznania, która również to jest bardzo duże wsparcie, tak samo jak gmina, tak naprawdę te dwa podmioty, na które się opieramy, czyli przede wszystkim gmina Pniewy i firma Sputnik, która też no, to jest bardzo duże wsparcie tak naprawdę dla nas. No, brakuje nam jeszcze jednego takiego, powiedzmy, dużego sponsora, jak ten, który wymieniłem.
Ale atmosfera się nie zmienia, niezależnie od wyników kibice przychodzą.
Po to jest to wszystko, żeby ludzie mieli rozrywkę, mogli się wyszaleć i ja się z tego bardzo cieszę.
Tak też jest w Pniewach, zawsze wypełnione trybuny, ale trwa przerwa w rozgrywkach ligowych. W ten weekend pniewska drużyna do Białegostoku na mecz Pucharu Polski się wybrała, ale w mocno odmłodzonym składzie i Słoneczny Stok okazał się lepszy 5-4, a dopiero w lutym wrócimy do ligowej rywalizacji w Ekstraklasie futsalu.
A my wracamy na chwileczkę teraz do siatkówki jeszcze, bo trwa pierwszoligowe spotkanie siatkarzy APP z Polu Września w Częstochowie z drużyną Norwida. 0-2 było w setach, potem do 14 wygrany set trzeci przez drużynę Mariana Kardasa. Co dzieje się w partii numer 4?
W czwartym secie wyrównana walka na parkiecie w Częstochowie. Norwid prowadzi z Chris Polem 14-13.
To jeszcze szybciutki konkurs. Skoro o siatkówce mówiliśmy, no to do wygrania będzie album poświęcony siatkówce plażowej w naszym kraju, a dodatkowo dołożymy także dwa najnowsze magazyny Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jest rok olimpijski, a więc myślę, że to fajna lektura dla każdego z kibiców. Skoro siatkówka, to pytanie, jak mówiłem, siatkarskie. Proszę podać imię i nazwisko wychowanki poznańskiego energetyka, ostatnio grająca w polskiej reprezentacji na tych najważniejszych imprezach w roli kapitana zespołu. Wychowanka energetyka Poznań, obecnie kapitan polskiej reprezentacji siatkarek. Proszę podać imię i nazwisko do wygrania album o polskiej siatkówce plażowej, a także magazyny olimpijskie PKOL 61 8654 654 to telefon do naszego studia. Panie Jacku, dobry wieczór. Proszę dobry podać wieczór. Prawidłową odpowiedź na pytanie, które zadałem.
A tą siatkarką jest oczywiście Agnieszka Konkolewska, siatkowa.
Tak jest. Serdecznie gratulujemy obecnie Agnieszka w lidze włoskiej, ale to wychowanka poznańskiego.
Tylko ona, bo jest ich więcej.
Tak jest. No Wielkopolanek, całe mnóstwo, tylko wciąż nie mamy ekstraklasowej drużyny w Wielkopolsce.
No właśnie, mam nadzieję, że w przyszłym roku już będzie.
No, ja też. Dziękujemy serdecznie.
Wszystko dobrego, dziękuję.
Pozdrawiamy, nagrodę przekażemy panu Jackowi, a my już zajmiemy się sportem żużlowym, a to dlatego, że związany ze Stalą Gorzów Piotr Paluch poprowadzi przyszły w sezonie żużlowce w drugoligowej ekipy Spechaus PSŻ Poznań. O powodach zatrudnienia Piotra Palucha w rozmowie z Dawidem Cetrowskim opowiedział prezes klubu z Golęcina Arkadiusz Ładziński.
Ponieważ jest to niezwykle dobry trener, musimy pamiętać, że przecież jeszcze kilka lat temu zdobył Mistrzostwo Polski i doprowadził drużynę Stali Gorzów do Mistrzostwa Polski, czyli jest to wybitny fachowiec. A jest to, można powiedzieć, pokłosie naszej współpracy ze Stalą Gorzów. Bardzo mocno się połączyliśmy ze Stalą Gorzów. To, co jest niezwykle ważne, są to dwa odrębne kluby, ale jeśli chodzi o współpracę marketingową, medialną, czy każdą inną trenerską, zawodniczą, no będziemy współpracowali i myślę, że to przyniesie obu drużynom i obu miastom także, czyli Poznaniowi, Gorzowowi, Wielkopolskiemu. Myślę, że przyniesie to bardzo duże i pozytywne efekty.
No właśnie, tak się zastanawiam, czy to przypadkiem było też tak, że w Gorzowie podsunęli tę kandydaturę, że mamy tutaj takiego fajnego trenera z sukcesami, który na pewno w Poznaniu sobie poradzi, czy wy już też wcześniej mieliście go jakby na oku i na radarze?
Nie, to pomysł wyszedł z naszej strony. To Stal Gorzów nam nie podsunęła. To my wyszliśmy z propozycją do Stali Gorzów, bo musimy pamiętać, że Piotr będzie także trenował drużynę młodzieżową Stali Gorzów i tu się nic nie zmienia, ale po prostu, ponieważ te nasze kluby, ta synergia między klubami będzie coraz mocniejsza, więc zaproponowaliśmy Piotra. Z Piotrem rozmawialiśmy, ustaliliśmy wszystkie szczegóły i jestem niezmiernie zadowolony, że taki trener będzie w Poznaniu. Tu jest niezwykle ważna rzecz, że także ta współpraca trenerska, o której mówimy, to także możliwość jazdy naszych zawodników w Gorzowie, zawodników gorzowskich w Poznaniu, także trochę szersze spojrzenie, bo przecież Stanisław Chomski, który jest trenerem Stali Gorzów, też myślę, że będzie gdzieś tam w niektórych momentach się mógł włączyć w pewne rzeczy, więc tu myślę, że naprawdę jest to mega sprawa i ja jestem niezwykle zadowolony, że mamy takiego trenera na pokładzie.
Czyli rozumiem, że prawdopodobne są także gdzieś transfery, wypożyczenia na linii Poznań Gorzów, gdzieś chociażby młodych zawodników.
Tak, oczywiście. Ja także podkreślę, że ta współpraca to nie ma być tylko współpraca na ten sezon. My myślimy i mamy zamiar tą współpracę rozszerzyć na kilka lat i taki jest plan. Zresztą wydaliśmy kalendarz, jest to kalendarz z logotypami PSŻ-u i z logotypami Stali Gorzów. Jeden kalendarz dwóch klubów żużlowych, więc myślę, że to także pokazuje, że i Stal Gorzów i PSŻ Poznań do tej współpracy podchodzą bardzo poważnie.
Jaki cel postawiliście przed Piotrem Paluchem na ten sezon?
Od samego początku ten cel jest podzielony na trzy części, czyli awans do playoffów, jazda w finale, a potem awans do pierwszej ligi.
I na jak długo podpisaliście umowę?
Umowa jest na ten sezon, na rok 2020. A co będzie dalej, zobaczymy.
Ale są jakieś tam aneksy umożliwiające przedłużenie, czy jak to wygląda?
Oczywiście, że tak. No, też musimy się bardziej poznać. Zobaczymy, jak to wyjdzie, jak ta współpraca, można powiedzieć, już w trakcie sezonu będzie wyglądała. Ale myślę, że tak, bo naprawdę chcemy po prostu jak najmocniej współpracować ze Stalą Gorzów. I takie samo jest, jakby taka sama jest chęć ze strony Gorzów.
I'm not afraid to die.
audycji w sportowym rytmie. Zajmiemy się teraz sportową infrastrukturą. Wiemy, że w Poznaniu zamknięta jest poznańska arena i potrwa 2 lata pewnie remont, ale ma to być najnowocześniejsza sala w Polsce do 6000 widzów. Trzymamy za słowo i czekamy. Pewnie ze 3 lata poczekamy na budowę hali do gier zespołowych, nieco mniejszej oczywiście od areny przy drodze dębińskiej, gdzie też będą pomieszczenia klubowe, między innymi poznańskiej Warty. Zatem zanosi się na taką kubaturową, infrastrukturalną, małą czarną dziurę przez jakiś czas stolicy Wielkopolski. Okazuje się, że takiego problemu od pewnego czasu nie ma w Gnieźnie, bo tam całkiem niedawno nowoczesna hala sportowa powstała i życiem.
Marek Gisiecki, Gnieźnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Rozmawiamy w pięknej hali widowiskowo-sportowej imienia Mieczysława Łopatki. Hali, która znana jest doskonale przede wszystkim entuzjastom piłki ręcznej w kobiecym wydaniu, ale macie tutaj wiele, zdecydowanie wiele różnych imprez, prawda?
Tak, poza piłką ręczną też koszykarze MKK grają oczywiście, a poza MKK też futsaliści KS Gniezno. Poza tym też rozwijają się sekcje brazylijskiego jiu-jitsu oraz boksu i ścianka spinaczkowa, którą prowadzi klub Diretta, a poza zatem też doskonałe imprezy babingtonowe tutaj się odbywają, jak Mistrzostwa Europy U17 w tym 19 roku, a poza tym też wiele imprez, jakby to powiedzieć, Pucharu Polski żeńskiej piłce ręcznej. Jeszcze w takich imprezach mniejszych, gdzieś tutaj dużo imprez takich młodzieżowych, turniejów ogólnopolskich organizowanych przez Szkołę Futbolu u pana Wojtka Wręka, a poza tym też, jak to się nazywa, w tym roku też odbyło się pierwsze młodzieżowe Mistrzostwa Zapasach. No, tych imprez jest mnóstwo, zatem też jeszcze różne koncerty, i inne rzeczy, które się mogą dzieją na tej hali.
Jeżeli chodzi o imprezy sportowe, to ilu widzów może zasiąść na trybunach?
Łączna pojemność hali to jest 1500 osób, które może zasiąść i stojących miejsc na trybunach.
Wiadomo, że zawsze takim dylematem jest nie tyle wybudowanie takiej pięknej hali, ale jej utrzymanie. Wiem, że też macie jakieś imprezy targowe. Staracie się, żeby ta hala tętniła nie tylko pod kątem sportowym.
Tak, nie tylko kątem sportowym, też imprezy, tak jak pan wspomniał wcześniej, komercyjne, czyli targi, tutaj PPH Gniezno lokalna, nasza firma, Sklep Polski 2 razy do roku zawsze organizuje u nas dużą imprezę, to są targi spożywcze, branży spożywczej, około 150 czy 180 wystawców mieści się na tych targach handlowych.
No właśnie, bo nie tylko samo boisko, nie tylko same trybuny, ale też na co zwracają uwagę tacy zewnętrzni goście, którzy was odwiedzają, też fajne zaplecze.
Tak, bo hala jest przystosowana do funkcjonowania, jakby to powiedzieć, no, zaplecza pod względem garażowych, bramy rozładunkowe, które pozwalają tak, jakby to powiedzieć, sprzęt artystyczny, który do imprez jest potrzebny, czy nagłośnienie, oświetlenie. Nie ma żadnych korytarzy, drzwi wąskie, tylko są szerokie przejścia, gdzie pozwala to transportować w sposób wygodny.
Tak patrząc zdroworozsądkowo, wydaje się, że taka 1,5-tysięczna hala na miasto wielkości Gniezna to jest, tak mówiąc wprost, akurat.
No myślę, że akurat, ale co pokazał ostatni mecz ligowy MKS-u Kielcami, no to było 1200 osób, czyli tutaj jakby prawie wypełniliśmy ją na 90-80% i myślę, że to nie było o wszystko możliwości, bo to pierwszy taki mecz, a myślę, że przed nami zapełnimy tą halę na 1500 i będą jeszcze brakowało miejsc.
Wspólnie z Łodzami Miasta staracie się jakieś kolejne imprezy sportowe, coś możemy powiedzieć o 2020? Coś podpisane już może jest?
W tej chwili są jeszcze w trakcie jakieś tam negocjacje. Wiem, że wystąpił Polski Związek Hokeja na trawie co do imprezy w ostatni weekend lutego, początek marca, mistrzostw halowych, tutaj hokejowych finałów. Nie wiem, jak tam rozmowy dalej się potoczą. Do tego też jeszcze już targi na pewno 6 marca firmy z niezaspomnianej PPH Gniezno. 8 marca koncert Lady Punk na Dzień Kobiet.
Tak pan się rozpędził, że sportowcy chyba się zmieszczą.
Tak, zmieszczą się spokojnie. Imprez sportowych też jest parę zaplanowanych, to ten kalendarz jest dosyć bogaty. Łącznie już mamy już imprezy planuję na 2021 rok, już są tutaj zaplanowane. Begin to show. We both know love is not that easy. I wish I'd known that it would be this hard to be alone. Please come home. Tonight.
Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie za 9 minut, godzina 20. Już w najbliższą sobotę, 1 lutego w hali w Rokietnicy odbędzie się gala sportów walki RCP5. W walce wieczoru w formule K1 dobrze znany wielkopolskim kibicom Adam Kosut zmierzy się z Sebastianem Dziamą. Posłuchajmy, co w rozmowie z Dawidem Cytrowskim opowiedział organizator wydarzenia Włodzimierz Rzadkiewicz.
Adam ma bardzo dużo kibiców przede wszystkim, walczy bardzo widowiskowo. Pokazał już nieraz charakter we walkach. Mamy nadzieję, że ta walka da kibicom dużo radości, a ma też przeciwnika bardzo dobrego, także liczymy na dobre widowisko.
Sporo kibiców tutaj w Poznaniu, ale także w okolicznych gminach ma Hubert Rutkowski. On także będzie walczył 1 lutego w Rokietnicy. Z kim powalczy?
Hubert powalczy z przeciwnikiem, który ostatnio walczył z Rzepeckim. Jest to Ukrainiec. Oleg Pawliak, też się zapowiada bardzo fajna walka. Tutaj jest opas międzynarodowego mistrza Polski Federacji ISKA. Także też ciekawa walka. Dużo kontrowersji było przy walce z Rzepeckim. Wtedy były kontuzje, nie mógł się pogodzić Ukrainiec z werdyktem sędziego, także zaprosiliśmy go ponownie i szykuje nam się też fajna walka.
Zresztą wspomniany Jacek Rzepecki także powalczy.
Tak, Jacek Rzepecki też na tej gali powalczy i to następny pojedynek K1, tutaj ukłony w kierunku Łukasza Szulca, który zajmuje się kartą walk K1, zestawił naprawdę trzy bardzo mocne walki. Będzie gala pod dyktando K1.
No właśnie, będzie sporo walk w K1, natomiast fani boksu zawodowego także będą mieli coś dla siebie, bo kilka pojedynków w boksie zawodowym także zobaczymy, między innymi dobrze myślę coraz lepiej znanego w Poznaniu Aleksa Streckiego.
No w tej chwili daliśmy Aleksowi troszeczkę słabszego teoretycznie przeciwnika. Nie wyobrażam sobie, żeby Aleks miał z nim jakieś większe problemy, no ale to jest boks, musimy zawsze uważać. Aleks powinien tą walkę wygrać, mam nadzieję, że przed czasem. Niech zaboksuje, poprawi sobie rekord, zarobi pieniążki, niedługo zostanie ojcem.
A jak on w ogóle odebrał ten ostatni pojedynek z Robertem Talarkiem, bo to rzeczywiście tam iskry w ringu były. Werdykt był bardzo kontrowersyjny, przypomnijmy, wydawało się, że Aleks pewnie tą walkę powinien na punkty wygrać, sędziowie orzekli remis. No właśnie, jak on do tego podszedł?
Znaczy, że był zniesmaczony, cały nasz team był zniesmaczony werdyktem. Rozmawiałem z Tomkiem Babilońskim zaraz po walce, przyszedł mi pogratulować, powiedziałem, co miałem powiedzieć, tak, była mała spina chwilowa, ale to tak jest, tak, w moim odczuciu Aleks, znaczy w odczuciu nie tylko moim, większości kibiców, Aleks tą walkę wygrał, zaprezentował się naprawdę bardzo dobrze, była to według mnie jego najlepsza walka w karierze i jedziemy dalej, niebawem może będą też fajne propozycje, za 2-3 miesiące się dowiemy o może kolejnej mocnej walce Aleks.
Tomasz Nowicki, zawodnik na dorobku jeszcze, ale perspektywy spore przed nim. Także Mateusz Lis z waszej grupy Ring Club Professional. Te dwa nazwiska, tutaj warto na nie zwrócić uwagę, bo sporą część kibiców już wiemy, że do hali w Rokietnicy przyciągną.
No to może zacznę tutaj od Tomka Nowickiego, bo Tomek mi tutaj sprawił bardzo dużo radości swoją postawą, z promocją gali i z kupnem biletów. Wpadłem na ten pomysł, tak, co tu zrobić, żeby tą kartę ulepszyć, bo jeden mój zawodnik wypadł, Marcin Kujda, niestety ma kontuzję, i poszukałem, dzwoniłem do Mariusza Grabowskiego, który bez wahania mi wypożyczył zawodnika Tomka. No a Tomek robi dobrą robotę i tutaj walka z Andrzejem Świątyjem zapowiada się też bardzo dobrze, bo Andrzej Świątyj to jest bardzo dobry amator z rekordem 1-0, Tomek Nowicki 3-0, a przechodząc do Mateusza Lisa, Mateusz jakby jest na początku swojej kariery, pokazał w pierwszej walce, że ma czym uderzyć. Jego styl bardzo mi się podoba. Ma za przeciwnika Piotra Rzymiana, który ma rekord 2-3, ale albo wygrywa przed czasem, albo przegrywa przed czasem, także też ta walka zapowiada się ciekawie.
Pięściarskie emocje, emocje K1 podczas gali w Rokietnicy już w najbliższą sobotę. A my w audycji w sportowym rytmie powolutku zmierzamy ku końcowi, jeśli chodzi o to dzisiejsze wydanie. Polscy skoczkowie znakomicie zaprezentowali się w Zakopanem na Wielkiej Krokwi. Cały czas trwają inne wydarzenia sportowe w nocy. Iga Świątek, Grzegorz, skrót najważniejszych informacji na koniec audycji.
W konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich pierwsze miejsce Kamila Stocha, trzecie Dawida Kubackiego. Ten konkurs oczywiście oczywiście w Zakopanem. Natomiast skakały też na nartach panie. Powoli staje się równoprawną konkurencją skakanie na nartach przez panie. Ten turniej odbył się w rumuńskim Rasznowie. Tutaj jeszcze bez polskich triumfów. 23. była Kinga Rajda, 31. Anna Twardosz, wygrała Norweszka Maren Lundby. Dobry występ polskiej biatlonistki. Monika Hojnisz-Starenga zajęła 4. miejsce w biegu ze startu wspólnego kobiet na 12,5 km podczas zawodów Pucharu Świata w słoweńskiej Pokljuce. 17. była Kamila Żuk, a zwyciężyła Szwedka Hanna Öberg w męskim biegu na dochodzenie. Polacy nie startowali. Tam dystans wynosił 15 km, a zwyciężył Francuz Quentin Fillon-Mellet. Reprezentacja Polski w hokeju na trawie halowym kobiet nie awansowała do elity. W turnieju drugiej dywizji w słoweńskiej Zelinie Polki zajęły 4. miejsce, tylko 2 najlepsze zespoły awansowały, którymi okazały się Rosja i Turcja. W dzisiejszych meczach Polki wygrały z Litwinkami 5-2, ale przegrały z Rosjankami 4-6. Mistrzostwa Europy piłkarzy ręcznych obroniła reprezentacja Hiszpanii, wygrywając w finale w Sztokholmie z Chorwacją 22-20. Trwa wciąż, bo się przedłuża ze względu na emocje pierwszej ligi siatkarzy. Crispol Września po 4 setach remisuje w Częstochowie z Norwidem 2-2. Najpierw Norwid wygrał 2 sety do 18 i do 16, ale później zwycięstwa Crispolu do 14 i do 23, więc rozpoczyna się tiebreak.
A na antenie Radia Poznań jutro na pewno będą Państwo mieli dużo informacji o koszykówce, bo jutro 20:30 w Ostrowie mamy mecz ekstraklasy pomiędzy ekipą BM Slam Stali i Hydro Trakiem z Radomia, ale Grzegorz, ty o 21:05 w sportowej arenie Radia Poznań będziesz miał gości pierwszoligowych.
Tak, dlatego że sporo tematów jest do omówienia w kontekście Biofamu Basketu Poznań. Perturbacje od początku sezonu, wyniki poniżej oczekiwań, ale coś drgnęło, bowiem Biofarm Basket jest po 2 zwycięstwach z rzędu. Zatem jutro właśnie o Biofarmie Baskecie będziemy rozmawiali po 21:00. Bartłomiej Tomaszewski, prezes klubu, kapitan drużyny, Marcin Fliger będą naszymi gośćmi i ktoś ze sztabu szkoleniowego. Zatem jutro od 21:05 sportowa arena z Biofarmem Basketem Poznań na naszej antenie.
A w najbliższy czwartek o 17:15 oczywiście kolejne premierowe wydanie magazynu piłkarskiego Kolejusz na antenie Radia Poznań z powtórką piątek o 15:10, także w piątek 11:35 weekendowe zaproszenia jak zwykle dla wielkopolskich kibiców. Zapraszamy także jutro na pierwsze poranne serwisy o 6:05 i o 7:05, a dzisiaj dziękujemy już za to wydanie audycji w sportowym rytmie, które zrealizował Jarek Pakczyński, a przygotowali i prowadzili
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Dziękujemy, do usłyszenia.